Kochani, dzisiaj mam taki ciekawy fragment, który sobie rozmyślam i biorę do swojego serca, do siebie. Otwórzmy Stary Testament. Druga Księga Kronik, rozdział 32. I tam jest końcówka życia króla Hiskiasza. Króla bardzo ciekawego, króla w Judzie. I właśnie spójrzmy na jego życie, na tę końcówkę. Jeszcze raz powtórzę. Druga Księga Kronik, rozdział 32, wiersz 24. W tych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował i modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał mu cudowny znak. Jednak Hiskiasz nie odwdzięczył mu się za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce wzbiło się w pychę. Toteż gniew Boży spadł na niego, na Judę i na Jerozolimę. Wtedy Hiskiasz ukorzył się za pychę swego serca, on sam oraz mieszkańcy Jeruzalem, tak iż za dni Hiskiasza nie spadł na nich gniew Pana. Hiskiasz miał bardzo wielkie bogactwo i sławę. Zbudował sobie skarbce na srebro i złoto i drogie kamienie, na wonności, na tarcze i na wszelkie kosztowne przybory. Także składy na płody rolne, zboże, moszcz, oliwę, obory dla wszelkich gatunków bydła, opłotki dla trzód. Nabył dla siebie liczne stada owiec i bydła, gdyż Bóg obdarzył go bardzo wielkim majątkiem. On również, Hiskiasz, kazał zatkać górny odpływ wód Gihonu i skierować je prosto w dół po zachodniej stronie miasta Dawida, i w każdym przedsięwzięciu wiodło się Hiskiaszowi. Jednakże, gdy byli u niego rzecznicy książąt babilońskich, którzy przysłali ich do niego, by się dowiedzieć o cudownym zdarzeniu, jakie się wydarzyło w tym kraju, Bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając go na próbę, by poznać wszystkie jego zamysły. I to właśnie zdanie mnie ostatnie uderzyło dzisiaj i chcę się na tym zastanowić. Bóg zdał go na jego własne siły. Co się dzieje ze mną, co się dzieje z tobą, gdy Bóg nas zda na nasze własne siły? Gdy mówimy, że słaby jestem, bo chory leżę, bo nie mogę czegoś uczynić, no to wiadomo, że też gdy zda nas na nasze własne siły, to i tak wie, że czujemy się, ja tak mówię nieraz, wybaczcie mi za kolokwializm, jak dętka. Taka dziurawa dętka, która pracowała, ale teraz już jest tylko na łatki, się nadaje na łatki, ale już nie do pracy. To nie ma co tego kogoś sprawdzać nawet, bo on już jest i tak już przez życie sterany i sprawdzony i koniec. Ale gdy mamy siły, a mamy różne pomysły i siły aż do starości, sędziwej starości, zapytajcie brata Rakocia. Ja go nieraz wspominam, bo jest dla mnie wspaniałym przykładem, starszy ode mnie o 29 lat. On też ma jeszcze pomysły. Jeszcze też i to by chciał, żeby było zrobione. Aż do śmierci mamy siły, by coś zrobić. To jest twórczość, którą Bóg w nas włożył. Szczególnie ten Hiskiasz. Gdy się przyglądam temu człowiekowi, to jest rozdział 29 i dalej, to objął władzę, gdy miał 25 lat. I przez 29 lat wykonał wielkie, wspaniałe rzeczy. Gdy otwieram rozdział wcześniejszy, gdy był jego poprzednik, mamy Biblię, możemy sobie sami zrobić studium biblijne dzisiaj wieczorem. Ja nie będę teraz tego robił za nas, tylko nam podsuwam. To nawet wcześniej czytamy w 19 wierszu, że jego poprzednik, król Achaz, prostacko sprzeniewierzył się Panu i doprowadził Judę do rozkładu. A więc kryzys moralny. Dalej, materialny. Achaz ogołocił świątynię pańską i pałac króla i książąt i dał to królowi asyryjskiemu, dał jako daninę, okup. I nic mu nie pomogło, czytamy. To jeszcze wziął ze świątyni, 24 wiersz, naczynia świątyni Bożej. Pokruszył naczynia świątyni Bożej, zmielił je, pozamykał drzwi świątyni. I też to oddał, żeby się uratować, nie pomogło. To więc pobudował ołtarze po wszystkich kątach Jeruzalemu i kadzidła potem palili dla cudzych bogów. A więc zupełny rozkład pod każdym względem. I ten młodzieniec, 25-letni następca przychodzi i taką ma właśnie schedę spuścizny. Ileż musiał mieć sił? Ja sobie zrobiłem takie prywatne studium biblijne od wiersza 3, wersja 29 i czytam, coż on wykonał. I też tego nie zrobię, sami sobie to zróbcie. Ale tylko wspomnę. Kazał otworzyć bramy świątyni pańskiej i je naprawić. Sprowadził kapłanów, lewitów. Rozkazał im się poświęcić, oczyścić. Wiersz 10 zawarł z Bogiem przymierze. Wykonał wspaniałe nabożeństwo pełne tych wszystkich aktów przymierza. Wiersz 25, instrumenty muzyczne, cymbały, lutnie, cytry. Wszystko uruchomił, całą służbę muzyczną. Spójrzcie na wiersz 31. Zachęcił, aby całe zgromadzenie przyniosło rzeźne ofiary, bo byli leniwi. Oni serca nic Bogu nie dawali. Oni byli rozprężeni wewnętrznie, prostacko. I ktoś to do tego doprowadził. I im było dobrze, bo już nie trzeba było nic robić, żadnej mobilizacji. Lenistwo duchowe pod każdym względem. A teraz on ich zgromadza i mówi, zróbcie to. Wiecie, jak trudno jest poruszyć ludzi. A on to potrafił. Ileś miał siły. Potem się okazało, że lewici byli ochotniejsi niż kapłani. Wiersz 34. Prześcigali się później, kto lepiej i szybciej dogoni to, co było stracone. I tak, gdy czytam kolejne miejsca, to wiersz 15, rozdziału 30. Wreszcie czytamy, zawstydzeni kapłani i lewici poświęcili się. Wreszcie się dali zawstydzić. To jest ciężka materia, poruszyć ludzi, a szczególnie duchownych. Stanęli na swoich stanowiskach zgodnie, no i zaczęli nabożeństwo, nie opowiadam dalej, czytajcie sobie, jest to napisane. Ale potem mamy 7 punkt, rozdział 31, że nagle mówi, że czas znieść obfite dziesięciny. No to jest już ciężka sprawa, się dobrać do portfeli. Tego nikt nie robi z duchownych, no bo wiecie, to niezręcznie. A on to musiał zrobić, bo Pan im nakazał dziesięciny. On to musiał zrobić, bo to był nakaz pański, to był zakon. Dzisiaj mamy łaskę, więc wiadomo, co łaska. Ale wtedy on to musiał zrobić i uruchomił. Czytamy, że obfite dziesięciny ze wszystkiego znieśli. Wnosili uczciwie świętą daninę, wiersz 12, rozdziału 31. I ja tak czytałem sobie właśnie o tym człowieku, jak on sobie dzielnie radził na swoim poletku, własnym poletku jako król z ludźmi. Z tą całą zmianą też, i gdy chodzi o religijność, gdy chodzi o ekonomię tego kraju. A to jeszcze się do niego król asyryjski wybiera w odwiedziny, ale z armią oczywiście, z armią. To nie są odwiedziny, jest to najazd, inwazja. 32 rozdział o tym mówi. Sancheryb był bardzo przebiegły. On usiłował jedność między nimi wzruszyć. I nie chcę teraz o tym wszystkim opowiadać, jak sobie dzielnie poradził. Namówi rozdział 32, wiersz 20, że on wymodlił klęskę Sancheryba. Hiskiasz wymodlił. Tak cały lud zmobilizował, całą armię, kapłanów, wszystkich, że modlili się i modlitwą pokonali nieprzyjaciela. Czy to nie jest bohater? No ale zdarzyło się, że śmiertelnie zachorował. No i modlił się do Pana. Wszystko z Panem robił. Cały czas wszystko robił z Panem i mu się udało w ciągu 29 lat. Zmarł, miał lat 54. Dzisiaj mówimy bardzo młodo. I Pan dał mu znak cudowny, wysłuchał go. I tu jest ten wyraz, który sobie zakreśliłem, jednak. Jednak. Czegoś zabrakło w tym wielkim dziele życia. W tym momencie czegoś zabrakło. Nie odwdzięczył się Bogu za wyświadczone dobrodziejstwo. Słowa dziękuję zabrakło. Ja przyznam, że ja nie oczekuję na dziękuję, gdy cokolwiek zrobię. Jestem zadowolony, że zrobiłem dobrze i idę do przodu. Nawet nie słucham, czy nie dziękują. No nie jestem łasny na podziękowania. Inni są, więc też i trzeba dziękować. Ale to dziękczynienie Bogu to nie jest takie właśnie jak my, jak ludziom dziękujemy. To jest coś więcej. Podziękowanie Bogu świadczy o naszej postawie. Czy my się z Bogiem liczymy również i teraz? Czy myśmy o Nim nie zapomnieli? Bo to jest źródło naszego życia duchowego, psychicznego i fizycznego. Nam nie wolno o Bogu zapomnieć. Dlatego wdzięczność nas musi być zawsze. Dawid się cały czas mobilizuje do wdzięczności. Pastor Piotr wyczyta różne psalmy, on ciągle, jak widzę, zachęca nas, abyśmy byli wdzięczni. Bo to jest właściwa postawa, która nas przyprowadza do pionu. Nie będziemy skurczeni, ale do pionu. I Panie, dzięki Ci. I wtedy będziemy zdolni podziękować za dobre rzeczy, ale też i za te mniej dobre i całkiem złe. Za wszystko, co Pan nam daje, będziemy nauczeni, wyćwiczeni Mu podziękować. I tu właśnie jest powiedziane, że serce Jego się wzbiło w pychę. Ja wziąłem ten przekład ekumeniczny i tam są takie też dwa wyrazy, gdzie jest mowa, że się wzbili w pychę. Chyba znacie. 1 Koryntian, rozdział 4, wiersz 18, to podaje, bo nagrywamy, a więc, żeby było wiadomo, skąd to jest. A wam przeczytam. Niektórzy, i w naszej Biblii napisane jest, w naszym przekładzie, wzbili się w pychę. Niektórzy wbili się w pychę, bez Z. Bo wzbić się, to wiemy. Unieść się, wszyscy widzą. Ale wbić się jak kołek. Ja w ogrodzie nieraz wbijam kołki, czasami głęboko na pół metra, na metr. I mam ziemię piaszczystą, bo to jest Mazowsze. A tam, gdzie jest gliniasta ziemia, albo gdzie ziemia jest żyzna, letka, wyjmijcie teraz ten kołek. Ja u siebie nie mogę wyjąć takiego kołka. Muszę go rozkopać, okopać i dopiero go mogę powoli wyjąć. A gdyby tak bez rozkopania i w takiej dobrej, żyznej glebie wbity kołek wyciągnąć, jest niemożliwe. Skruszymy go, połamiemy, a on tam zostanie. Ale wbijanie było bardzo proste. Pyk, puk, 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 puk. I tak lekko, lekko. I tak sobie szedł. To nie było takie ciężkie. To nie jednorazowo. Wiele uderzeń. I w tym właśnie liście do Koryntian, 5 rozdział i 2 wiersz mówi, a wy wbiliście się w pychę. Zamiast raczej boleć nad tym, toście się wbili w pychę i was to nic nie obchodzi. I właśnie te dwa wersety, które są jedyne w Nowym Testamencie na ten temat. I stąd właśnie wbić się. Wzbić albo wbić, gdy w pychę się wbijamy. Wiersz 27 mówi, że król Hiskiasz miał bardzo wielkie bogactwo i sławę. Nic dziwnego. Tyle dokonań. Tyle Bożego wsparcia. Nic dziwnego, że miał liczne stada, owiec, bydła. Bo Bóg go tym wszystkim obdarzył, mówi wiersz 29. Bóg go obdarzył wielkim majątkiem. I w każdym przedsięwzięciu miał sukces. Wiodło się królowi Hiskiaszowi. I nagle jest wizyta. Zwyczajna sprawa. Przyjeżdżają zwyczajni ludzie, chociaż to nie byli zwyczajni, to byli wysłannicy, poselstwo książąt babilońskich, a więc królestwa, które było wrogie. Jak wiemy, potem była niewola babilońska przecież. By się dowiedzieć o tym cudownym zdarzeniu. I w tym momencie Hiskiasz, ja teraz to sprawestuję, traci inspirację. Bóg mu nie mówi, co ma robić. Cały czas mówił mu, zrób to, otwórz drzwi, zmobilizuj lewitów, kapłanów, i tak cały czas, a teraz dziesięciny, a teraz to, a gdy Sancheryb natarł, post, modlitwa, a więc cały czas Bóg mu mówi, co ma robić. I nagle ma gości, sprawa zwyczajna, i on nie musi wiedzieć, co ma robić, on wie, co się robi z gościem. Nieraz, może tego żeście doświadczyli, ja też tego doświadczyłem i uważam, że jest to rzecz dziwna i jakaś dla mnie śmieszna, ale przepraszam, jeżeli macie takie zwyczaje, przepraszam, dla mnie to jest takie, że biorą mnie i po całym mieszkaniu oprowadzają albo po całym domu. I tu pokazują i to, i tamto. Czasami jest to bardzo pouczające. Ja się interesuję techniką, różnymi sprawami. A to żeście gdzie kupili, jak żeście to zrobili? I mamy rozmowy na tematy właśnie takie budowlano-wyposażeniowe. Ale ja zawsze myślę, po co mi to pokazują? W jakim celu? Przecież to nie jest muzeum. To są ich zakątki. W jakim celu? Ja nie wiem, może mi powiecie po nabożeństwie. Są różne podejścia. Ja je szanuję, uznaję, nie ma sprawy, tylko się czasami zastanawiam. I właśnie on jest w tym momencie odwiedzin gości, czyli czegoś zwyczajnego, zdany na własne siły. I go oprowadza. Zobaczcie, skarbce mamy takie. Otwierają drzwi. To. A świątynia. To. I się chwali. I inne miejsce o tym mówią. Ja teraz tego nie czytam. Księga Królewska o tym mówi, że Bóg uznał to za wielki grzech. I to spowodowało, że Hiskiasz marnie skończył. nie sprostał. W tak prozaicznej sprawie, podkreślam, sprawa prozaiczna w porównaniu z tym wszystkim, czego dokonał. Wybaczcie, że ja już nie będę dalej o tym królu mówił, on mnie tylko zainspirował, ale sobie otworzyłem psalm 22. Otwórzmy sobie, dlatego że jest to psalm jego poprzednika, oczywiście wcześniej, o 200 lat, i króla Dawida. On żył w 8 wieku, ale przed Chrystusem, a ten żył w tysięcznym roku przed Chrystusem, a więc to było wstecz, poprzednik. I coś w tym psalmie 22 napisał w tych pierwszych wierszach ten wspaniały właśnie człowiek, który zdał egzamin w każdej sytuacji, i przy owieczkach, i przy Goliacie, i przy królu Saulu, i przy wszystkich innych okolicznościach swego życia zdał egzamin. I cóż on napisał w tej kwestii? Posłuchajcie. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mego? A inny przykład mówi od ryku mego. To był aż ryk, gdy silny ból, aż to jest mocny krzyk. Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz. To jest tragedia. I w nocy nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty. Przebywasz w chwałach Izraela. Tobie ufali nasi ojcowie. Ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich. Tobie zaufali i nie zawiedli się. Ale ja jestem teraz robakiem, nie człowiekiem. Hańbą ludzi, wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie. Wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niech go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. A więc drwią sobie ze mnie. Tyś mnie wydobył z łona. Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi mojej matki. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona mojej matki. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola jest bliska, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Ten psalm szczególnie jest nam bliski, bo nam się kojarzy z czym, z kim, z jakim wydarzeniem. Właśnie dzisiaj wspominamy to wydarzenie. Golgota. I nasz Pan na krzyżu zawołał już na samym końcu: Eloi, Eloi. Jak dalej? Lamma. Dlaczego? Sabachtani, opuściłeś mnie. Eloi, Eloi, Boże mój, dlaczego? I to właśnie jest z tego wzięte. I on nagle stwierdził, nasz Pan stwierdził na Golgocie, że został opuszczony, zdany na własne siły. To była krótka chwila. Przez cały czas był zintegrowany, złączony z dawcą życia, ze swoim Ojcem. On dawca życia, był dawcą życia dzięki temu, że Ojciec i ja jedno jesteśmy, że byli jedno. I nagle przeżył jako dramat osobisty: jestem zdany sam na siebie. I co my zrobimy, gdy jesteśmy zdani sami na siebie? Co my robimy wtedy? Jakie mamy odruchy? I właśnie siostra nam już odpowiada, ale ja, żebyśmy nie mieli tu dyskusji, mówię, co było u Hiskiasza. Bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając go na próbę, by poznać wszystkie jego zamysły. I człowiek w sytuacji krytycznej zachowa się tak, jakby sam się tego nie spodziewał. Tak czy nie? I dobrze się zachowa, ja się nie spodziewał, że go stać na to, a też i źle, i podle. Też się nie będzie spodziewał, że go na to stać. I Bóg nas często, i ludzie mówią, że życie nas często przeprowadza przez takie trudne okoliczności. I nagle my, zdani sami na siebie, okazuje się, co w nas było w podtekście, co w nas tkwiło. Dlatego jak to dobrze jest, gdy człowiek jest nawrócony. Bo przy nawróceniu co się dzieje? Następuje wewnętrzna, powiedzcie mi? Dobra, ja wiem, że będzie przemiana, a ja mówię wymiana. Bo chciałem was zaskoczyć, bo ja wiem, że wy wiecie. Następuje wewnętrzna przemiana, a ja powiem też i wymiana. Przemiana to jest nowotestamentowe wyrażenie, metanoia, tak. A ja teraz dodałem takie nasze łódzkie powiedzenie: wymiana. Od nas to będzie. Że Bóg w nas zabiera nasze, a wkłada własne. I to jest ta przemiana. Stare jest ukrzyżowane, a nowe jest przyobleczone. I gdy to się odbywa regularnie, dzień w dzień, to potem, gdy trzeba zrobić odruch, to w nas dobro jest naturalne. Wcześniej byśmy inaczej zareagowali. I ktoś, kto był bokserem, od razu wie, jak zareagować. I kiedyś mówiłem o pewnym człowieku, który się nawrócił jako bokser i pracował w kopalni. Świadczył wszędzie, jak jechali windą w dół, świadczył, jak jechali w górę, świadczył. No, na przodku już nie świadczył, bo było i głośno, i nie wolno było rozmawiać. Ale w windzie miał zawsze okazję tych kilkanaście minut. Znali go, że Rysiek to jest taki bokser, był bokser, ale to jest człowiek, który świadczy o Chrystusie. I raz go podeszło, dwóch, i go z nerwów wyprowadzili w czuły punkt. I on mówi: Kazik, nie wiem, jak się stało, odwinąłem, jak trzasnąłem, to go wynieśli. Czotka go wynieśli, wywieźli i zwolnili mnie. Mówi: nie wiem, co mi się stało. Ja mówię: no jeszcze za mało ci wymienili w środku. Duch Święty za mało jeszcze nam cię wymienił. Wyciął i nie włożył nowego. Co mam zrobić? Przeprosić. Już tam do pracy nie wracasz, jesteś gdzie indziej, ale przeproś. Pójdź do niego tam, do domu, pójdź, powiedz dlaczego, że ci jest wstyd, że jako chrześcijaninowi szczególnie mój, idź i złóż świadectwo przebaczenia. I właśnie, gdy jesteśmy na własne siły zdani, to mamy różne próby. Gdy w nas mieszka Boże Słowo, codziennie te dobre myśli w nas wchodzą, wchodzą i wchodzą. Pomyślcie, ile mamy potencjalnych możliwości, iż dobro się ujawni w sytuacji krytycznej. Gdy w nas Duch Święty operuje i działa w nas tak na bieżąco i nam wytyka i to, i to, i to, i my reagujemy, jesteśmy wrażliwi i on nas oczyszcza, to potem w sytuacji krytycznej nagle też z nas wyskoczy dobro. A gdy nam wyskoczy jakieś zło, momentalnie je naprawimy, od razu zauważymy: oj, przepraszam, sorry, wiesz co, nie chciałem, a nic nie stało, no ale ja muszę przeprosić. No, wiecie, i już jest inaczej. I im kto był gorszy, tym potrzebuje więcej wymiany, tak? Ja się nieraz wam chwaliłem, że jak gdy się nawracałem, to Bóg mnie nie mógł przekonać, że się muszę nawrócić. Syn pastora. I nawet miałem taką myśl głupią, co prawda, ale też może mądrą. Nawet dziewczyny jeszcze nie pocałowałem, a miałem 18 lat. Bo pocałuję dopiero tą, którą się ożenię, i tak było. Rzeczywiście moją żonę dopiero narzeczoną, więc taki byłem, no, że w ogóle to... A więc czy u mnie było co wymieniać, czy nie było co wymieniać? Dopiero się zaczęło. Jak ja widzę, ile Bóg wymienia cały czas i do dzisiaj, po 48 latach dalej wymienia, to nie mówmy, że ten grzesznik to musi, a ja nie. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nasze gardła to są groby, które cały czas cuchną. Musimy się, to jest cytat oczywiście z listu do Rzymian, pierwszy rozdział, musimy się cały czas odradzać, odmieniać. Musi Bóg nas wymieniać, przemieniać, uświęcać. To się musi odbywać na bieżąco, ale na zdrowych zasadach. Że jestem, jaki jestem, Panie, ale kocham Cię. Jestem, jaki jestem, ale kocham Twoje Słowo. Duchu Święty, jestem, jaki jestem, ale nie bądź gościem moim, nie. Mieszkaj na stałe jako główny lokator, a właściwie jako właściciel mego życia. Kochany zboże, kochany Kościele, wiem, że jesteście nieznośni, ale ja chcę być wśród was, bo wy mi jesteście dla mnie pilnikiem, który mnie cały czas piłuje i szlifuje. Tak czy nie? Czy unikamy potem? To samo możemy zrobić z okolicznościami naszego życia. I potem, gdy przyjdzie sytuacja prozaiczna, jak on tu miał odwiedziny, albo jak Dawid, znamy chwilę, gdy wstał sobie przed wieczorem z odpoczynku miłego i co mu się przytrafiło, znajdziemy siły, gdy będziemy zdani na własne siły, tę próbę przejść zwycięsko. Bo nasz Pan powiedział: nie porzucę Cię. Mimo że się nie odzywam, jak do Pana Jezusa, jak do Dawida, nagle, że jest zdany, czemuś mnie opuścił, nie ma reakcji, nie ma echa, nie ma odzewu. Czemu? Ale mimo wszystko, że milczę, mówi nasz Ojciec Niebieski, ja Cię nigdy nie porzucę. Ja Cię nigdy nie opuszczę. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 5 wiersz. Dam Ci radę, mówi nam Psalm 32, wiersz 8. I właśnie w tej sytuacji nagle sobie przypomnimy: Bóg się nie odzywa. Aha, On mnie tak uczcił, tak mi zaufał, że mnie wystawił na próbę, czy sobie dam radę. Nie obrażać się na Boga. Tu się psalmista w tym psalmie właśnie mówi: Panie, oni, ojcowie w przeszłości wołali, ratowali i tak dalej, a ja? A mnie? Dlaczego dzisiaj to wszystko jest nieaktualne? To jest historia, dlaczego nie? A Bóg właśnie patrzy, co ty zrobisz z tym nie, z tym dlaczego? Co zrobisz z tym? I wtedy mówimy jak Hiob. Choćby mnie zabił. Dokończcie. Będę mu ufał, tak? Hiob powiedział, choćby mnie zabił, będę mu ufał. I chciałbym nas wszystkich zachęcić właśnie, abyśmy wiedzieli, że On nas nigdy nie porzuca. On nas tylko na chwilę zostawia na własnych siłach, na własnych pomysłach, aby nas sprawdzić. A przy okazji i my się sprawdzimy. Na co nas jeszcze stać? Dobrego, a może i złego. A to jest ku naprawie. I gdy będziemy czytać tekst z Koryntian, 11 rozdział, gdy Pan nas wychowuje, Pan nas wychowuje i Pan ciebie i mnie całe życie wychowuje, również i teraz. I chciałbym, żebyśmy się modlili razem, abyśmy do Niego przyszli, do Boga, któremu na nas zależy. Bo jesteśmy z Niego, przez Niego i dla Niego. Więc On z nas nie zrezygnuje nigdy, chyba że my będziemy chcieli z Niego zrezygnować. On zawsze chce, abyśmy byli z Nim, abyśmy byli też i ukoronowaniem Jego chwały tam w niebiesiech. I chcielibyśmy z Nim teraz porozmawiać i Mu w pełni zaufać, a zobaczymy, że Bóg jest naprawdę dobry, wierny i nas przeprowadzi aż do chwalebnego momentu, gdy nas porwie jako Kościół, albo też odejdziemy przez śmierć naszą do wieczności, by być zawsze razem z Nim.